może podczas tej Eucharystii ktoś napełni serca jakimś pięknym uczuciem, które zrodzi się w nim. Może ktoś coś zrozumie, spotka jakąś treść, która go poruszy. A może ktoś nic nie poczuje i nic go nie poruszy, tylko będzie wiarą trwał, że tutaj żywy Bóg daje nam życie nieśmiertelne, że tu żywy Bóg przenika do głębi nasze serca, że spotykamy się z Jego miłosierdziem i przebaczeniem. I nawet jeśli się nic po ludzku nam przy świętej nie dostanie, to nie znaczy, że ona jest zmarnowana, wręcz przeciwnie, może jeszcze bardziej się Panu Bogu taka ofiara człowieka podoba.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swego sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Oto słowo Boże.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię prosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo pić chrzest, przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus, przywoławszy ich do siebie, rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami? Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Znowu w Ewangelii spotykamy mocne słowa Jezusa, dalekie od jakiegoś miłego dialogu, sympatycznego, serdecznego. Twarde słowa, mocne słowa. Pytają go uczniowie o swoją przyszłość. Proszą, chcielibyśmy siedzieć po Twojej prawej lub lewej stronie. A Chrystus im zapowiada mękę. Będziecie pili kielich. W tamtym kulturze kielich był znaczeniem losu ludzkiego, a chrzest cierpienia. Będziecie pili kielich naznaczony chrztem, czyli cierpieniem. On im to przepowiada. Oni są w jego szkole, tak można powiedzieć. No to ładna perspektywa przyszłości. Gdyby ktoś z Państwa zaczął pracować w jakiejś firmie, a dyrektor powiedział: okradną Pana, pobiją, straci Pan tutaj zdrowie w tej zakładzie pracy. Dlaczego Jezus nie odpowiada inaczej? Mistrzu, chcielibyśmy siedzieć jeden po lewej i drugiej stronie. No dobrze, pracujcie, starajcie się, wykorzystałby moment do intensyfikacji działań szkoleniowych. Dlaczego Jezus nie mówi, pożyjemy, zobaczymy? No po co im od razu tym młodym chłopakom mówi o śmierci, o krzyżu, o cierpieniu? Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, bylebyście byli uczciwi, solidni, to się jakoś tam potoczy. A Jezus mówi, będziecie pili kielich, będziecie przechodzili przez chrzest. Drodzy Państwo, chyba się zgodzicie, że wszyscy, jak tu jesteśmy, no może jakieś wyjątki, byliśmy wychowywani w tym, żeby być ludźmi grzecznymi. Każdy z nas słyszał to 1000 razy. Bądź grzeczny. Bądź grzeczny. Bądź miły dla babci, bądź miły dla dziadka, bądź miły dla cioci, bądź miły w szkole, bądź miły. Nie sprawiaj nikomu przykrości. To nieładnie sprawiać komuś przykrość, żeby ktoś przez ciebie płakał. No, bądź kulturalny. Bądź kulturalny, bądź człowiekiem na poziomie, umiej się zachować. Nie wtrącaj się w czyjeś sprawy, nie wchodź z buciorami, nie wchodź z buciorami w czyjeś wnętrze. I często to w sumie bardzo pozytywne zjawisko, że nas kształcili, byśmy byli mili, grzeczni, dobrzy, kulturalni, sprawia, że dzieje się w naszym życiu coś, co pozornie można nazwać drobiazgiem, a de facto jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Drodzy Państwo, jak byście zareagowali, gdybyście spotkali, no nie wiem, swoją znajomą po tam roku, dwóch niewidzenia i pytacie, co tam słychać? A ona mówi, no córkę wydałam za mąż w zeszłym tygodniu. A wy mówicie, jak to za mąż? Przecież 10 lat temu był ślub, ja byłem na tym weselu. A nie, ten pierwszy związek to zupełnie nieudany, zupełnie nieudany. To córka teraz, to nowe małżeństwo jest. No wiadomo, jakie nowe, no cywilne, nie kościelne. Proszę Państwa, jak reagujemy? Może nam księżom jest trochę łatwiej, ale jak reagujemy na taką wiadomość, że właśnie ktoś nam mówi, że jego syn czy córka złamał przysięgę małżeńską wobec pierwszej żony, wobec jedynej żony i zamieszkał sobie z kimś na kartę rowerową? To jest nieprawdopodobne. Wiecie, ostatnio tak się złożyło, przez całe wakacje chyba nie udzielałem ślubów i wczoraj taki to był piękny ślub o godzinie 17, o 16. I tak naprawdę uroczysty i ci młodzi bardzo to wszystko pięknie przeżywali. Ja wraz z nimi, ale taki byłem wypuszczony trochę na te śluby, więc to wszystko tak nawet dla mnie, dla księdza było takie nowe i świeże. I sobie pomyślałem, Boże, jakie to jest wydarzenie. Oni piękni jak z obrazka, przygotowywani zewnętrznie i wewnętrznie. Kościół rozświetlony, organy grają, rodzice, przyjaciele, ksiądz jeden, drugi. I ona mówi, ja Beata, żeby było wiadomo kto, ja tam Beata czy Magdalena, biorę ciebie, żeby było wiadomo kogo, Damianie, ciebie biorę za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość i że cię nie opuszczasz do śmierci, tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedynej i wszyscy święci i organy grają i to wszystko, a za rok mówią, a to nieudane małżeństwo, stryk, przysięgi nie ma. Znaczy coś tam mówił w tym kościele, tam to rzeczy to nie udało się, to się mają męczyć ze sobą. Proszę Państwa, czym my się bardziej martwimy? Że słyszymy, że nasz przyjaciel, znajomy, sąsiad złamał przysięgę małżeńską, czy złamał rękę? Coś złamał, ale co złamał? Przysięgę. No to przysięgę to miliony ludzi w tym kraju złamało, ale rękę złamał, patrz, no i nie zrasta mu się. Coś takiego. Proszę Państwa, jak my chrześcijanie reagujemy, że ktoś nam właśnie o tym mówi? Moja córka złamała przysięgę małżeńską, tą w kościele, przy organach, fanfarach, Bogu, w Trójcy Świętym Jedynym, wszystkich świętych, Maryi, podpisywali w zakrystii, podpisywali przy ołtarzu, podpisywali w kancelarii, świadkowie ściągnięci byli, żeby świadczyli, że to było. No już proszę Państwa, no nie ma mocniejszej formy, żeby to po ludzku scementować. A ktoś zrobił pstryk i od Gośki poszedł do Aśki. Jak my na to reagujemy? No ludzie różnie reagują. Niektórzy mówią, teraz takie czasy. Niektórzy, żeby jeszcze bardziej ciekawie, zaistnieć mówią, tia. Moja córka z nowym facetem w Anglii mieszka. Tia. Co zrobić? No nic nie zrobić, no. To jeszcze inni mówią tak. Niektórzy mówią tak mądrze, bo my wtedy nieraz staramy się być mądrzy. Ja, proszę Państwa, parę razy w życiu też mocno służyłem, żeby zająć stanowisko czyste, jasne. I nieraz mówimy, no tak właśnie, nieraz to się tak ułoży. No kto przewidzi, no? Kto przewidzi? Takie mamy mądre zwroty na takie różne trudne sytuacje. Proszę Państwa, ilu z nas potrafi spokojnie, patrząc w oczy, powiedzieć, to niedobrze, że pani córka złamała przysięgę małżeńską. To niedobrze. bez wywyższania się, bez osądzania, bo może ta córka prędzej przed nami wszystkimi będzie w niebie, nie wiem. Ale to, że złamała przysięgę małżeńską, to jest niedobrze. I my to powinniśmy mówić tak, jak Jezus mówił, prosto w oczy prawdę. Prosto w oczy prawdę. Źle, że żyje w tym związku. Proszę Państwa, my takich sytuacji mamy sporo. Spotykasz kumpla, który mówi, wiesz, Marek se załatwił lewe zwolnienie u lekarza, pojechał na ryby na Mazury, bo teraz biorą. Co my mówimy? Ale ma łeb facet. Oj. Super, gdzie on na te ryby pojechał? A ten lekarz to gdzie przyjmuje? Czy mówimy oszustwo? Stary, nie gniewaj się, ale to jest oszustwo. Ktoś za niego musi pracować i za niego i on sobie weźmie nie swoje pieniądze. Czy oszustwo. Ktoś tam, wiesz, potrasował samochód, słuchaj, i mu przyjęli na gwarancji i dostał nowy. Tam, wiesz, zarysował takie kabelki, coś tamtego. Słuchaj, geniusz, no po prostu geniusz mówimy. A nie zrobiłby mi tego? Czy my umiemy powiedzieć, patrząc komuś w oczy, to jest kłamstwo i to jest nieuczciwe? Proszę Państwa, ile, domyślam się, w ciągu dnia setek tysięcy rozmów jest takich, gdzie ktoś, kto jest nominalnie uczniem Chrystusa, potwierdza jakieś kłamstwo, potwierdza jakąś nieuczciwość. Dlaczego tak robimy? No z jakiejś uczciwości, bo sami nie czujemy się czyści. Bo w zeszłym tygodniu myśmy wzięli lewe zwolnienie. Bo żeby tak powiedzieć, to trzeba kogoś kochać, wiecie? Bo jeśli my to powiemy, ja zwrócę komuś uwagę, źle robisz, kradniesz pieniądze z pracy, jeździsz na gapę tramwajem, to jest źle, wiesz, to jest oszustwo. To jeśli ja to powiem, żeby mu pokazać, że ja to kasuję bilety, to no, będzie dobre, ale motywacja będzie zła, egoistyczna, wywyższająca się. Natomiast jeśli ja powiem, bo naprawdę chcę, żeby ten człowiek przestał być małym oszustem, bo jak będzie małym, to będzie dużym oszustem. I naprawdę mówię to dla jego dobra, żeby poszedł do nieba. Bardzo często, zanim komuś zwrócimy uwagę, trzeba zweryfikować swoją motywację. Ale ludzi trzeba kochać. Wynotowałem sobie taki fragment z książki. Większość ludzi przechodzi przez życie, nigdy nie usłyszawszy od nikogo szczerych, pełnych miłości i bezpośredniości słów na temat spraw, które najbardziej im szkodzą. Proszę Państwa, macie takiego przyjaciela, co ci z miłości powie całą prawdę? Lubię cię, Tomek, ale dałeś plamę ostatnio. Źle traktujesz swoją dziewczynę. Czego my się boimy? A co się wtrącasz? Co się to obchodzi? Twoja sprawa? Tak, twoja sprawa. Jezus mówi, jeśli komuś nie zwrócisz uwagi i on źle robi, to odpowiedzialność spada na ciebie. Oczywiście trzeba się zapytać, czy ja rzeczywiście nie robię tego, żeby nim rządzić, żeby się popisywać przed nim. Motywację trzeba oczyścić. Ale skuteczność naszych działań zależy od miłości. Jakieś Państwu opowiadałem taka prawda teologiczna na podstawie sprzętu gospodarstwa domowego. Kiedyś, gdy mieszkałem w Lublinie z kolegą na studiach, mieliśmy odnawianie mieszkania i kochane, dobre siostry zakonne zgodziły się nam trochę pomóc posprzątać tą chałupę. I nigdy nie zapomnę siostry kochanej, drogiej, która właśnie wzięła ten Electrolux, tą rurkę ze szczotką na końcu i dzielnie ten dywan czyściła, tylko zapomniała włączyć tej rury do Electroluxa. I jej nic nie ciągnęło, ale ona chodziła i czyściła ten dywan. Jeśli nie masz miłości, to możesz sobie chodzić z taką rurką, a ci nic nie pociągnie. Proszę Państwa, to jest dlatego, że często rodzice nie mają wpływu na dzieci. My księża, możemy nie mieć siły oddziaływania, bo nie kochamy. Wiecie, co mi opowiedział mój kolega ksiądz? Że kiedy jego matka była chora, już śmiertelnie chora, leżała w łóżku i to już była sprawa beznadziejna, bardzo cierpiała, bardzo ją tam coś bolało. I trochę pojękiwała, postękiwała w tym bólu, ale starała się zacisnąć zęby, żeby nie martwić męża, który tam siedział w kuchni. Ale mąż oczywiście słyszał, że ona cierpi. I mówił do mnie ten mój kolega, słuchaj Piotr, mój ojciec szedł do matki, kiedy nie działały już żadne leki przeciwbólowe i brał ją za rękę i ona za 3 minuty zasypiała. Różni ludzie ją brali za rękę. Przy nikim nie zasypiała. Jak ją mąż wziął za rękę, a on ją kochał nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobnie ją kochał. Czy ty zwracasz uwagę bratu z miłością? Czy ty swojej córce zwracasz z miłością uwagę? Czy tylko dlatego, żeby się lepiej uczyła, bo zmarnuje życie i nie będzie miała bytu materialnego zapewnionego? Miłość to jest potęga. Poza tym boimy się oceny, że jak jakąś zwrócę uwagę, to ktoś mi powie, że jestem dewot, że się wtrącam, że wchodzę z butami, albo mi ktoś powie, a ty to jesteś lepszy? I wiecie jeszcze, dlaczego nie mówimy innym, nie zwracamy uwagi? Bo jak ja nie zwrócę mu uwagi, to on mi też nie zwróci uwagi. Co słychać? Super. No u mnie też super. A jak tam w ogóle sprawy małżeńskie? No może być, u mnie też może być. Dobra, pak od nieagresji podpisany. Nie wchodźmy sobie za bardzo tutaj w te nasze prywatne sprawy. Jezus mówił prawdę z miłością i za to zginął, bo mówił prawdę. On kocha, ratuje, wyciąga z terytorium wroga. Pamiętajcie, my żyjemy... To jest to księstwo szatana. Dlaczego się mówi, że na świecie jest księstwo szatana? Księstwo szatana jest to system kłamstw, system chwalenia się nieuczciwego. Ja pochwalę ciebie, ty pochwal jego, on pochwali ją, a ona pochwali mnie. Rozumiecie? Ludzie mają systemy kłamstw, żeby się pocieszyć. A Chrystus wkracza i mówi, te pochwały to jest nic nie warte, natomiast ty, babciu, co dałaś jeden grosz, jesteś dużo warta. Twoje praca to jest lipa, a twoje starania są bardzo Bogu podobne, podobają się. I świat zaciska zęby, i świat się wścieka i mówi, tych klechów Kościoła, tych wsteczników nie da się słuchać. Nie da się słuchać. Proszę zwrócić uwagę, że ojciec Sali napisał kiedyś artykuł o pospolitości. Pospolitość polega na tym, że rzecz staje się dla mnie cenna przez porównanie. Jak mi ktoś da, pierścionek, to ja popatrzę, jacy inni mają pierścionki. Brzydsze. O, to mi się podoba. Ale jakby ktoś mi da pierścionek, popatrzę, inni mają ładniejsze. Czy buty dostanę? Pierw muszę porównać, rozumiecie? Są ludzie, którzy nie... Cieszy się, chwileczkę sprawdzę, jak to jest, prezentuje się na tle innych. To jest właśnie jeden z systemów świata. Kochani, pamiętacie 8 błogosławieństw? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Co to znaczy? Tu nie chodzi o ubóstwo, że ktoś nie ma pieniędzy. Tu nie chodzi o ubóstwo, że ktoś żyje skromnie, powściągliwie, jeśli chodzi o materię. Jezus ma na myśli ludzi nic nieważnych. To jest bardzo trudne, bo my chcemy coś znaczyć. My chcemy coś znaczyć. Ewangelia mówi, jesteś błogosławiony, kiedy jesteś bez znaczenia przed światem. Przed światem. Jeśli chodzisz do świata, żeby cię świat chwalił, zauważył, podtrzymał, to wtedy nie jesteś ubogim w świetle Ewangelii. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus w zasadzie nic nie znaczył dla świata. Ktoś powie, no chodzili za Nim. Nie za Nim, chodzili za bochenkami chleba. Chodzili za stągwiami pełnymi wina, chodzili za rybami, chodzili, bo uzdrawiał. Kiedy przestał uzdrawiać, kiedy przestał dawać chleb, natychmiast krzyczeli ukrzyżować Go do kasacji. Do kasacji. Szukali chleba, a tak Jezus był dla nich śmieciem, na krzyżu Go opluli. Jezus był ubogi w duchu, bo nie zyskał sobie przyjaciół, nie zyskał możnych tego świata. Ta garsteczka ludzi, matka, Jan, Salome, to jego Nikodem, którzy byli pod krzyżem, ta garsteczka ludzi to jego najwierniejsi przyjaciele. Ale cóż to jest dla Syna Bożego po 3 latach nauczania? Ja Państwu przypominam, że szatan bardzo często atakuje, że jesteś nic nie wart. My się tego panicznie boimy i chcemy coś być warci. Mówiłem Wam o siostrze zakonnej, która była pielęgniarką w szpitalu i przywieziono nieprzytomną chorą. Ona zaczęła się ją opiekować, troszczyć, obmywać i ta nieprzytomna kobieta otworzyła oczy, zobaczyła nad sobą zakonnicę i powiedziała, zostaw mnie. Co ty mnie dotykasz? Ty masz dzieci? Bo ja mam 5 dzieci. A ty, zakonnico, ile masz dzieci? No i co ty? Kim ty jesteś? Ta siostra mówiła, ale trafiła w 10. I co tu bronić się, że jestem pielęgniarką? Wszystkie w szpitalu są pielęgniarkami. One mają dzieci, mężów, jeżdżą za granicę. Ja przychodzę i na stołeczku brewiarz odmawiam w klasztorze. A potem znowu idę na dyżur. Co ja znaczę? Ja Państwu kiedyś opowiadałem, to takie leciutkie miałem doświadczenie w tym kierunku, jak odwiedziłem swoich znajomych, ale nie byłem wtedy zaproszony, jak się nieraz księdza zaprasza na obiad, ksiądz główną postacią. Odwiedziłem znajomych, u nich byli znajomi tych znajomych i jeszcze znajomi tamtych znajomych znajomych, a ja byłem jednym ze zwykłych gości. I zaczęli rozmawiać o dzieciach, młode małżeństwa, że moja Asia to się skopuje z kołderką, a Stasiu ma kubkę nocami. i że ta Beatka to taka niespokojna, a ja ani o kupce, ani o kołderce, nic, żadnych doświadczeń. Potem przeszli na ogrody, że te tuje teraz to warto tak wsadzić tą porą, a te trawniki, a te kwiaty, a ja nic, ani tuje, ani kwiaty. Potem przeszli na jeszcze jakieś tematy. Proszę Państwa, jak zaraz się poczuł, i co ty jesteś wart? Ktoś zapytał, a ksiądz to czym się zajmuje? Ja mówię, głoszę. To niech ksiądz głosi. Taki nic nie warty, ani się nie znałem na tych, na tym sprzęcie, ani na tych stójach, ani na tych dzieciach. Czy chce coś znaczyć? Słuchaj, czy ty się godzisz na to, że jeśli chcesz być chrześcijaninem, to świat cię powie, jesteś nic nie warty? Jesteś nic nie warty. Ktoś powie, no ale proszę księdza, no ale byli tacy jak Jan Paweł II, no chrześcijanin piękny, wspaniały, a jednak znany. Drodzy Państwo, wartości człowieka można z grubsza podzielić na dwa rodzaje. Jeden to jest taki rodzaj jak nasza maskotka z dzieciństwa. Może któraś z pań ma jeszcze takiego misia, takiego. I ten misio jest wielkim skarbem. Ale nie takim, żeby nie wyjeżdżać z domu, bo mi misia ukradną, nie? Misio jest ważny, ale 100 tysięcy, które mi potrzeba na mieszkanie, to jest ważna rzecz. Przepraszam za porównywanie, ale bardzo często tacy ludzie jak Jan Paweł II czy Matka Teresa z Kalkuty są w kategorii wartości misia. Pamiętam, jak opowiadano, że w 1995 roku papież był zdruzgotany, że Polacy wybrali członka Komitetu Centralnego na prezydenta wolnej Polski. Papież był zdruzgotany po prostu. Myśmy papieżowi, ja mówię my, no naród pokazał, jak się tak generalnie. Ojcze Święty, przyjeżdżaj, o kremówkach mów, śpiewaj, wspominaj, jeździ, machaj rękami. Ale jeśli chodzi o wybory, to sorry, Jan Paweł II, możesz wracać do Watykanu, my tu mamy swoje pomysły. Czy tak samo Matka Teresa z Kalkuty. Wiecie, po czym na przykład polskie społeczeństwo mówi Matce Teresie z Kalkuty, jak ona jest poważna? Po tym, ile jest powołań do zakonów żeńskich. Matka Teresa to wielka postać. A może by pani córkę posłała do klasztoru? Niech ręka boska broni. Ale Matka Teresa to wielka postać, to godna naśladowania postać. Tylko nie daj Boże, te zakonnice, to one, ciężkie życie. To jest, co my naprawdę mówimy, jacy oni dla nas byli wielcy. Jacy naprawdę są wielcy. To nie sfera jakiegoś sympatycznego spojrzenia, tylko realne liczenie się z kimś. Zrobił na mnie ogromne wrażenie wywiad właśnie z zakonnikiem, mnichem z zakonu klauzurowego. Dziennikarz pyta, taki mnich, prawdziwy, rasowy, markowy. Komu wy jesteście potrzebni za tą klauzurą w tym klasztorze? A on mówi, nikomu. A jaka z was jest korzyść? Jaka z was jest korzyść? A on mówi, żadna. Oto jest chrześcijanin. Kumple powiedzą, co ty tracisz czas? Jakieś modły, jakieś rodziny wielodzietne, jakieś Ewangelia? Weź facet, wyluzuj, choć zakładamy biznes, firmę, idziemy. Bo z ciebie nie ma żadnej korzyści. Drugie błogosławieństwo, jeśli się na nim chwilę zatrzymam. Błogosławieni, którzy się smucą. Drogi bracie, droga siostro, jeśli się jest człowiekiem bez znaczenia, to znaczy z takim, z którym się inni nie muszą liczyć, to nie zabraknie ci łez, smutku i udręki. A taka jest wielka Ewangelia. Wiecie, my, duszpasterze, bardzo chcemy przyciągnąć młodzież do kościoła, dzieci. Więc gramy na gitarach i śpiewamy. Jak to mój kolega mówi, sialala, i to, i tam, no i go wstążeczki, i długopisiki rozdajemy, i na festynach, i na pielgrzymkach. Ale jest niebezpieczeństwo, że my z kościoła zrobimy jeden wielki festyn. Z Ewangelii zrobimy taką prostą księgę, która to niby nic innego nie mówi, jak tylko o radości, takiej łatwej. Natomiast życie Ewangelią, ostrzega Chrystus, może wyciskać łzy. A do kiedy te łzy będą płynąć? Zdanie z Apokalipsy. Pan Bóg obetrze łzę, kiedy nastanie zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. Po śmierci Pan Bóg obetrze łzę, a do śmierci łza będzie. I to sobie musimy mocno powiedzieć. Błogosławieni, którzy płaczą. My nieraz reklamujemy. Chodź, słuchaj, poznałem taką grupę fajną. Wiesz, słuchaj, fantastyczni ludzie, wiesz, modlitwa, śpiewy, no tak super. I tak wszędzie szukamy w Kościele czegoś super, a Kościół jest miejscem, gdzie żeby przetrzymać te łzy, żeby nas nie zniszczyły, żeby umieć ofiarować je Panu Bogu. Życie Ewangelią, powtórzę jeszcze raz, ostrzega, Chrystus może wyciskać łzy. Co pisze święty Paweł? Płakałem z tymi, którzy płaczą. Codzienna moja udręka za wszystkie kościoły to wzdychanie, to przeciwności. Chrześcijaństwo oczywiście daje radość, daje pokój, ale Chrystus dzisiaj powiedział, nie panowie, jakoś to będzie, tylko powiedział, będziecie pić kielich, będziecie przyjmować chrzest. Powiedział ktoś, Jezus zamienił wodę w wino, a my robimy odwrotny cud. Zamieniamy wino w wodę. Zamieniamy wino w wodę. Dlatego Jezus mówił, słuchajcie, dlatego Jezus mówił, zastanów się, czy w to wchodzisz. Proszę Państwa, to jest pytanie zasadnicze. Wchodzisz w to? Policz, ile masz wojska. Policz, jeśli ktoś z Państwa chce zapisać się na jakiś kurs, to liczy. Miesięcznie on kosztuje 600 zł, to ja mam tyle na koncie, nie starczy mi na ten kurs. Słuchaj, starczy ci na chrześcijaństwo sił, żebyś potem nie narzekał? Jezus mówi, Jezus jest uczciwy. Usiądź i zastanów się. Bo jak w to nie wchodzisz, to nie wchodź. Ale jak wchodzisz, to już wejdź. To w zasadzie trzeba by właśnie tych wszystkich, którzy biorą ślub. Ty na poważnie tą przysięgę składasz? Czy potem będzie pstryk i do śmieci przysięga? Ja sobie wyobrażam, żeby ktoś przyszedł do banku i powiedział, mam tu schowane pieniądze, przecież mam tu umowę. Anulowaliśmy pana umowę jednostronnie. Kto z was powie, no to szkoda. Jak to anulowaliście umowę? Umowa to jest umowa. A ślubna? Do śmieci już, po umowie. Spodobała mi się Gośka, Kaśka była lepsza. Jeszcze mam na oku Ewkę, jakby co. Umowa w kościele, przy księdzu, do Trójcy Świętej, ja coś wzywam. To chyba ksiądz tego nie traktował poważnie. Ksiądz to wziął na poważnie? Oj, ksiądz to jest nieżyciowy człowiek, no. Usiądź i rozważ dobrze, kto to jest ten, którego my wybieramy, co on proponuje. Chrystus jest bardzo konkretny i uczciwy. Dzisiaj psalm śpiewała siostra zakonna, może Państwo byliście zdziwieni, a tu gościmy siostry Felicjanki, bo zaczyna się tydzień misyjny. I siostry troszkę opowiedzą o pracy misyjnej. Ale pamiętajmy, misja to jest Afryka, to jest Kenia, to jest Peru i Urugwaj, ale misja to jest Ursynów, Chomiczówka, Świętokrzyska, Brudno, Targówek. I okazja do misji będzie jutro. Twój kolega ci powie, że właśnie ma taki sprytny plan ominięcia podatków. No i teraz się zacznie wybór. Co mu powiedzieć? Ale ty masz łeb, facet. Kwinto z ciebie do kwadratu. Czy powiesz mu, źle robisz? No właśnie. My to wszystko po prostu i bije się w swojej kapłańskiej piersi, musimy wziąć poważniej. Musimy wziąć poważniej. Tak jak Chrystus nas poważnie traktuje i mówi nam proste, jasne słowa, pewne treści, życia i ratunku dla naszej duszy. Amen. Bóg nas kocha, ale ta Jego miłość jawi się często jako wymaganie, przyjmowanie rzeczy trudnych dla naszej przemiany i dla naszego ratunku. Poprośmy Go, abyśmy tą Jego drogą, którą nam wyznaczył, mogli dojść do pełni zbawienia. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie pamiętali, że są powołani do głoszenia Ewangelii, każdy na swoim polu, każdy na swoim środowisku. Ciebie prosimy. Módlmy się za katolików chrześcijan w Polsce, za nas, abyśmy mieli taką wewnętrzną siłę, by patrząc ludziom w oczy, mówić prawdę z miłością, z dobrocią, ale radykalną i kategoryczną, taką, której nie to znaczy nie, a tak znaczy tak. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich małżonków, którzy kiedyś stali przed ołtarzem tym czy innego kościoła i mówili, że ślubuje, że Bogu, że na wieczność, że do śmierci. Niech żyją tymi słowami i niech to będzie drogowskaz ich życia. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za polskich misjonarzy pracujących w dalekich krajach, narażonych na terroryzm, na różnego rodzaju choroby, przeżywających dramaty samotności. Niech Bóg ich wspiera, niech głoszą Chrystusa wszystkim. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie mówili Chrystusowi tak, amen, na zawsze, zanim tego nie przemyślimy. zanim się spokojnie nie zastanowimy, żeby nasze słowo było pełne odpowiedzialności naszej postawie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, my prosimy Ciebie, daj nam swojego ducha mądrości, daj nam światło swojego ducha, abyśmy dokonywali wyborów zgodnych z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.